objawieniu świętego Jana w drugim rozdziale od 12 do 17 wersetu. I tutaj mamy list do zboru w Pergamie. Wczoraj, kiedy mieliśmy tutaj modlitwę, uwielbienie, właśnie pojawiła się taka myśl, myśl, której potem próbowałem odnaleźć w Słowie Bożym. Myśl, która jest właśnie zapisana tutaj, w tym fragmencie, ale ta myśl pojawia się wiele, wiele razy. Ale właśnie ten fragment Słowa Bożego tak jakoś bardzo, bardzo myślę, jest właściwy, aby tą myśl, do której chciałbym nas dzisiaj wszystkich zachęcić, też i samego siebie, ta myśl jest tutaj w tym fragmencie podkreślona. Czytajmy od 12 wersetu. A do anioła zboru w Pergamie napisz. To mówi ten, który ma ostry miecz obosieczny. Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana. A jednak trzymasz się mocno mego imienia i nie zaparłeś się wiary we mnie nawet w dniach, kiedy Antypas, świadek mój wierny, został zabity u was, gdzie szatan ma swoje mieszkanie. Lecz mam ci nieco za złe, mianowicie, że są tam tacy, którzy trzymają się nauki Baalama, który nauczał Balaka, jak uwodzić synów izraelskich, by spożywali rzeczy bałwanom ofiarowane i uprawiali nierząd. Tak i ty masz u siebie takich, którzy również trzymają się nauki Nikolaitów. Upamiętaj się więc, a jeżeli nie, przyjdę do ciebie wkrótce i będę z nimi walczył mieczem ust moich. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam nieco z manny ukrytej i kamyk dam mu biały, a na kamyku tym wypisane nowe imię, którego nikt nie zna, jak tylko ten, który je otrzymuje. Jeden z listów do zborów Azji Mniejszej, trzeci list, jak czytaliśmy, do Pergamy, czy do Pergamonu, jak niektórzy mówią, napisany przez apostoła Jana, który został zesłany na wyspę Patmos. Niektórzy twierdzą, że on tam pracował w kamieniołomach, że był bardzo poddany bardzo ciężkim próbom, a ze względu na to, że już nie był młodzieniaszkiem, był młodzieniaszkiem wtedy, kiedy chodził za Jezusem, oczywiście jak każdy z nas się trochę postarzał, i tam na tej wyspie Patmos był w takiej trudnej sytuacji, zesłany. To nie jest wcale przyjemna okoliczność, jeśli ktoś jest gdzieś zesłany, jest jakby w niewoli. Ale dla Jana było niezwykłym przywilejem otrzymać od Boga objawienie. Był to niesamowity przywilej, że będąc właśnie tam, na tej wyspie Patmos, w trudnościach, w trudnych okolicznościach, otrzymał od Boga takie niezwykłe objawienie. Było to dla niego niezwykłym przywilejem. Widział Pana, widział to i słyszał to, co Bóg chciał potem przekazać do tych siedmiu zborów i też te wszystkie rzeczy, te wszystkie symbole, które są poruszone w Księdze Objawienia świętego Jana. List do zboru w Pergamie. I tutaj Pan Jezus przedstawia się Janowi, czy przedstawia się temu zborowi jako ten, który ma ostry miecz obosieczny. Jako ten, który ma ostry miecz obosieczny. Pamiętacie, czytaliśmy jakiś czas temu, rozważaliśmy list do zboru w Smyrnie i tam do anioła zboru w Smyrnie napisz. To mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył. I zastanawialiśmy się nad Panem Jezusem, który był pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył. A tutaj Pan Jezus przedstawia się jako ten, który ma ostry miecz obosieczny. A więc inaczej trochę. O jakim mieczu Pan Jezus tutaj mówi? Co chce przedstawić temu zborowi? W liście do Hebrajczyków czytamy, że Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, zdolne, aby rozdzielić i tak dalej. A więc Pan Jezus przedstawia się tutaj jako Słowo Boże, czy przedstawia, trzyma to Słowo Boże. Wydaje się, że Pan Jezus chciał, aby chrześcijanie w Pergamie wiedzieli i byli tak mocno świadomi tego, że Jego Słowo posiada potężną moc. Dlaczego? Dlatego, że byli narażeni na niesamowite trudności. Czytamy, że mieszkali tam, gdzie tron szatana. A więc kto chciałby mieszkać tam, gdzie tron szatana? Kto chciałby mieszkać w miejscu, gdzie nieustanne przekleństwo na przykład musi słyszeć, albo gdzie nieustanne jakaś bezbożność straszliwa? Kto chciałby mieszkać w środku takiego miejsca? A więc byli narażeni na największe pokuszenia i dlatego potrzebowali zapewnienia, że Słowo Boże, że słowa Jezusa są tym mieczem obosiecznym, tym doskonałym mieczem, którym mogą zwyciężyć różne pokusy, różne przeciwności. I tak jest, drodzy bracia, w naszym życiu czasem, że kiedy jesteśmy atakowani przez różne pokusy, przez różne ataki mocy ciemności, to najbardziej wtedy potrzebujemy wiedzieć i wyznawać, że wyznać Słowo Boże, albo wiedzieć o tym, że możemy oprzeć się na Słowie Bożym i musimy mieć wiarę w to, że Słowo Boże ma moc, że kiedy powiem w imieniu Jezusa Chrystusa, przychodzi pokusa i powiem w imieniu Jezusa Chrystusa precz, to ta pokusa odchodzi, to przeciwnik odchodzi, bo tak przecież jest w naszym życiu. Tak praktykujemy przecież Słowo Boże, mam taką przynajmniej nadzieję. Wielokrotnie tego ja mogłem doświadczyć, że w chwilach trudnej w imieniu Jezusa trzeba było użyć fragmentu Słowa Bożego albo jakiejś myśli, która wynika ze Słowa Bożego i sprawa została załatwiona, rozwiązana. A więc Słowo Boże jest tą skuteczną bronią przeciwko mocom ciemności. Skuteczną bronią. Zachęcam, kochani bracia i siostry, czytajmy Słowo Boże, badajmy je, analizujmy i używajmy, i żyjmy nim. Amen? Żyjmy nim w codziennym naszym życiu. Nawet w chwilach, których by się czasem wydawało, że może nie potrzeba użyć Słowa Bożego. Trzeba używać Słowo Boże, trzeba siać Słowo Boże, przekazywać je dalej innym ludziom. Spotykamy się z ludźmi, którzy mówią różne rzeczy, ale my mamy Słowo w sercu i dlatego możemy w każdej chwili jakiś fragment gdzieś tam nam Duch Święty przypomni i możemy odnieść się do tego, o czym ludzie niezbawieni mówią i możemy wskazać w ten sposób na Jezusa Chrystusa. A więc Słowo Boże jest skuteczną bronią przeciwko tym mocom ciemności, ale jak wiemy także ze Słowa Bożego jest też takim nożem w ręku ogrodnika, którym, jak czytamy w Ewangelii Jana, odcina albo oczyszcza. Jak Pan Jezus ten ogrodnik oczyszcza albo odcina w naszym życiu czy z naszego życia pewne negatywne na przykład postawy? Jak? No przecież przez Słowo Boże albo też w modlitwie czasem doświadczamy, że Duch Święty do nas przemawia i wtedy pokutujemy, upamiętamy się i mówimy: Panie, nie chcę tego więcej robić, nie chcę więcej tak się zachować. Pan Jezus oczyszcza nas i odcina te winorośle, które nie przynoszą owocu, ale też z drugiej strony uzdalnia nas do dalszego owocowania. A więc Słowo Boże. To mówi ten, który ma ostry miecz obosieczny. Pan Jezus mówi dalej do tego zboru: wiem, gdzie mieszkasz. Bracia i siostry, dobra nowina. Bóg wie, gdzie mieszkasz. Wiem, gdzie mieszkasz. Tam, gdzie jest tron szatana. Tam, gdzie jest pełno zła. I Pergamon to miasto, jak wspomniałem wcześniej, w Azji Mniejszej i było wielkim miastem, wielką metropolią, gdzie tętniło życie kulturalne i duchowe. Jak pamiętacie, mówiliśmy o Efezie, mówiliśmy o Smyrnie. Efez było takim miastem, takim centrum politycznym. Smyrna była takim miastem czy centrum handlowym. Natomiast Pergama skupiała w sobie wszelkiego rodzaju kulturę i takie duchowe życie. Były tam na przykład słynne biblioteki z bezcennymi różnymi rękopisami. To właśnie w Pergamie wynaleziono pergamin, papier pergamin. Pergamie. I być może nazwa tego miasta stąd się bierze, Pergamon czy Pergama. No tam właśnie został wynaleziony pergamin. I było tam takie religijne centrum z olbrzymim ołtarzem Zeusa oraz świątynią ku czci Eskulapa, boga lecznictwa. Eskulap. Dzisiaj niektóre nawet te instytucje jakieś tam medyczne nazywają się Eskulap. A tam właśnie w Pergamie była świątynia ku czci Eskulapa, boga lecznictwa. I w Pergamie było polityczne centrum z siedzibą rzymskiego namiestnika, a więc też można powiedzieć twierdza kultu rzymskiego cesarza. I jak wiemy z różnych materiałów, że wielu ludzi wyznawało wtedy, że cesarz jest Bogiem, Cezar jest Bogiem. I właśnie w Pergamie krzyczano: Cezar jest Bogiem. I w takich okolicznościach właśnie, w takim miejscu powstał, a potem istniał nieduży, niewielki zbór chrześcijański. Bracia i siostry, zbór w Pergamie jest dobrym przykładem dla tych wszystkich, którzy twierdzą, że w pewnych miejscach Ewangelii się nie da głosić, że w pewnych miejscach jest tak ciężko, że są miasta, gdzie tam zbór nie może powstać, że są miejscowości, gdzie jest taka moc ciemności silna, że tam się nie da. Zbór w Pergamie jest dowodem na to, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, że tam, gdzie jest tron szatana, tam w tym miejscu zła, w miejscu tego grzechu strasznego może powstać zbór i może zbór istnieć i może trwać i może być wierny. Chwała Bogu. A więc ten zbór jest dla nas takim przykładem. Bo nawet najsilniejsze pogaństwa albo też najpotężniejsze moce ciemności nie są w stanie zatrzymać Ewangelii. Amen. Ewangelia jest mocniejsza niż jakikolwiek demon, jakakolwiek moc ciemności. Ewangelia Chrystusowa jest mocą Bożą ku zbawieniu każdemu, kto wierzy, czytamy w liście do Rzymian. A więc zbór w Pergamie. I mając na uwadze to, jakim miastem była Pergama, można zrozumieć, dlaczego Pan Jezus rozpoczyna ten list od takich słów. Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana. I z pewnością nie jest łatwo mieszkać w takim miejscu. Ale drodzy bracia i siostry, nawet gdybyśmy mieszkali w takim miejscu, w takim najtrudniejszym miejscu na świecie, Pan Jezus o tym wie. Pan Jezus wie. Pan Jezus wie o tym, gdzie mieszkasz, bracie i siostro. Pan Jezus wie o tym, w jakim środowisku. Być może rodzice, dzieci, być może bliscy są inspirowani przez szatana, inspirowani przez złe moce. I ty tam mieszkasz i czasem się wydaje, jak przetrwać, jak wytrwać, ale przed Bogiem nic nie jest ukryte. On wie, co każdy z nas przeżywa. Chwała Bogu za to, że On wie. On wie o naszych doświadczeniach. On widzi twoje łzy. On wie o wszystkim. Doskonale zna każdą trudność, którą przeżywamy. Doskonale zna każdego pojedynczego człowieka, zna jego bój, który musi staczać. Wiem, gdzie mieszkasz. Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana. Bóg wiedział, jak doskonale pamiętacie, wiedział o Jobie. Wiedział o Jobie i nawet się nim chwalił. Został ten Job tak strasznie doświadczony, ale Bóg powiedział do diabła, możesz do pewnego miejsca się posunąć, ale nie dalej. Ale nie dalej, a więc Bóg nad wszystkim panuje i Słowo Boże nam mówi, jak czytaliśmy dzisiaj Izajasza 43 rozdział, ten początek mówi, gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, gdy pójdziesz przez wody, nie zaleją cię. Wiem, gdzie mieszkasz. I Pergama była takim miejscem, które niektórzy nazywają piekło na ziemi. Piekło na ziemi. Słyszeliście takie hasło? Piekło na ziemi. Piekło na ziemi to zwykle miejsce, gdzie jest właśnie taka masa grzechu, gdzie różne bezbożne praktyki się odbywają, gdzie różne miejsca okultystyczne albo jeszcze jakieś inne wypełnione mocami ciemności. Ale tym piekłem na ziemi też niektórzy mogą określać różne doświadczenia, różne trudności, ataki, wewnętrzne zmagania. Ach, już tak mi ciężko. Bracia i siostry, Bóg o tym wie. Wie. Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana. Ale kochani bracia i siostry, to na co chcę zwrócić uwagę dzisiaj najbardziej, to dalsze świadectwo Jezusa o zborze w Pergamie. Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana, a jednak trzymasz się mocno mego imienia, halleluja. A jednak trzymasz się tam w tym miejscu, gdzie można powiedzieć piekło na ziemi, ale ty trzymasz się mego imienia. Piękne świadectwo, budujące świadectwo. Bracia i siostry, gdziekolwiek się chrześcijanin znajdzie, jeśli trzyma się mocno imienia Pana Jezusa, to nic go od tej miłości Chrystusowej nie jest w stanie odłączyć. Nic, nikt i nic. Najgorsze moce diabelskie mogą się zebrać do kupy, aby atakować wierzącego, ale kiedy się trzyma imienia, trzyma się mocno imienia, nie zapiera się tego imienia, nie zapiera się wiary, Bóg go podtrzyma. A więc... Wierzący w Pergamie wiedzieli, że nie ma żadnego innego imienia pod niebem, przez które mogliby być zbawieni i dlatego się trzymali mocno tego imienia. Jest to potrzebne nam, kochani bracia i siostry, że w chwilach trudności, w chwilach różnych ataków diabelskich imię Jezus jest mocną wieżą. Imię Jezus jest oparciem dla nas i tego imienia możemy się trzymać. Ich osobista relacja tych wierzących z Pergamy była tak mocna, że właśnie nawet to miejsce, gdzie jest tron szatana, nie osłabiło ich wiary, nie zachwiało ich wiary, a ja przypuszczam, że wzmacniało ich wiarę, że trudności i doświadczenia sprawiły, że oni byli jeszcze mocniejsi, bo wołali, do kogoż pójdziemy, Panie, do kogo pójdziemy? Panie, tylko Ty tutaj w tym miejscu, gdzie jest tron szatana, możesz nam pomóc. I to potężne imię Jezusa dawało im moc, dało im siłę do wytrwania w tej szatańskiej atmosferze, w tym miejscu, gdzie jest tron szatana. Bracia i siostry, taką samą moc ma imię Jezusa dziś. Taką samą moc, dlatego możemy w imieniu Jezusa Chrystusa przezwyciężać. Jezus zwyciężył, dzisiaj śpiewaliśmy. I my zwyciężamy. Zwyciężamy, kiedy trzymamy się mocno imienia Jezusa. I w tych najtrudniejszych chwilach naszego życia możemy oprzeć się na tym imieniu Pana Jezusa. I dalej to świadectwo Pana Jezusa o tym zboże brzmi: nie zaparłeś się wiary we mnie. Jakie znowu kolejne to samo zdanie, ale kolejna piękna myśl. Jezus wystawia temu zborowi takie piękne świadectwo. Wierzący w Pergamie wiedzieli, że ich usprawiedliwienie jest w Jezusie Chrystusie. Nie usprawiedliwiali się tym, że żyją w tak trudnym mieście i muszą milczeć, nie mówić o Jezusie, muszą być po cichu, muszą gdzieś siedzieć w piwnicy, muszą być zamknięci. Nie, oni się tym nie usprawiedliwili. Oni się nie zaparli wiary w Jezusa Chrystusa, a jeśli się nie zaparli, to znaczy, że ją wyznawali. Amen. Wyznawali wiarę w Jezusa Chrystusa. Chwała Bogu, my możemy wyznawać wiarę w Jezusa Chrystusa. Możemy wszem i wobec ogłosić, że ja należę do Jezusa. Moja wiara to nie wiara Kościoła Zielonoświątkowego albo jakiegoś innego, ale moja wiara jest oparta na Jezusie Chrystusie. Wierzę w Jezusa Chrystusa. I Pan Jezus wystawia takie piękne świadectwo temu zborowi. Oni się nie zaparli wiary. A więc można by o nich powiedzieć, byli wierzący, praktykujący. Wyznawali wiarę, wyznawali to, że należą do Boga i nie kryli się. Nie kryli się tam. Tam właśnie w tym miejscu, gdzie tron szatana, świadczyli, że należą do Jezusa. Żadne pogróżki tych mocy ciemności nie powstrzymały ich przed ogłaszaniem, że Jezus jest jedyną drogą, prawdą i życiem. Wzór dla nas. Wierzący w Pergamie są w tym sensie dla nas, bracia i siostry, wzorem. Więcej, Pan Jezus dalej w tym samym wersecie jeszcze szerzej czy więcej mówi na temat tego zboru, wydaje piękne świadectwo. Mówi, nawet w tych dniach, kiedy mój świadek wierny Antypas został zabity, nie zaparliście się wiary, nawet w tych dniach, a więc tam nie było łatwo, bracia i siostry. Tam zostali niektórzy zabici za to, że należeli do Jezusa. Byli zabici za to, że wyznawali wiarę w Jezusa Chrystusa. A więc za wiarę w Chrystusa wierzący ponosili śmierć. Ale jakie piękne świadectwo o Antypasie. Świadek mój wierny. I to jest ta myśl, którą wczoraj w czasie modlitwy usłyszałem w swoim sercu. Świadek mój wierny. Bracie i siostro, bądź wiernym świadkiem Jezusa Chrystusa. Co za niesamowity chrześcijanin ten Antypas, prawda? Co za niezwykły przykład, co za piękny przykład. Antypas, to słowo, to imię Antypas oznacza jeden przeciwko wszystkim, albo jeszcze inne określenie, płynący pod prąd. Podoba wam się to? Antypas to płynący pod prąd. Antypas to ten, który idzie przeciwko wszystkim, a więc wszystkie moce diabelskie było przeciwko Antypasowi, ale Antypas mówi, ja wierzę w Jezusa Chrystusa. A więc Antypas to człowiek płynący pod prąd, gotowy na wszystko dla imienia Jezusa. Jezus był dla Antypasa jedynym i najcenniejszym skarbem. Pan Jezus był kimś szczególnym, kimś wyjątkowym. Pomimo tych prześladowań, a nawet pomimo śmierci, on się nie zaparł wiary. I zbór widząc to, kościół, ten nieduży kościół w Pergamie, widząc to, widząc świadectwo Antypasa, powiedział: nie, my też pójdziemy za Jezusem, my także będziemy wierni. I myślę, że dla Antypasa społeczność z Jezusem była najważniejsza. Został prawdopodobnie przez Pana Jezusa, nieprawdopodobnie, to jasno wynika z tego fragmentu, że został zaliczony do tych, którzy byli wierni aż do końca i otrzymali nagrodę. Bądź wierny aż do końca, to w poprzednim tym liście jest napisane, bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Pan Jezus obiecuje członkom zboru w Smyrnie. A więc Antypas był wierny aż do końca i chwała Bogu, otrzymał nagrodę. Bracia i siostry, w wielu miejscach Słowa Bożego zachęca nas Bóg, zachęca nas Słowo Boże do wierności, do wytrwałości, do takiej aktywności, do bycia zaangażowanym w Kościele, do budowania Kościoła Jezusa Chrystusa, do tego, abyśmy byli współpracownikami, abyśmy byli gotowymi, gorliwymi. I Słowo Boże nas do tego zachęca. I warto wziąć przykład tego, który idzie pod prąd naprzeciwko temu światu. Warto wziąć przykład z Antypasa. Warto iść naprzeciw grzechowi. Warto iść pod prąd naprzeciwko stylowi życia tego świata. Są pokusy. Są pokusy. Być może większe na młodych, no choć, czy ja wiem, na starszych też, w średnim wieku. Są pokusy, bracia i siostry, ale Antypas powiedział: nie, ja pójdę pod prąd. I otrzymał przepiękne świadectwo od samego Pana Jezusa Chrystusa. Jest parę miejsc w Słowie Bożym, które nas zachęcają do tego, byśmy byli wytrwałymi. W liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale od 32 wersetu czytamy: przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swym oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami. Czy to gdy byliście wystawieni publicznie na zniewagi i udręki, czy też gdy wiernie staliście przy tych, z którymi się tak obchodzono. Cierpieliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majętność lepszą i trwałą. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę, albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Gdy wypełnicie wolę Bożą, gdy będziecie wierni do końca, otrzymacie nagrodę. A w pierwszym liście Piotra, w 3 rozdziale, od 15 do 17 wersetu czytamy: lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej. Lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni, że was spotwarzali. Lepiej bowiem jest, jeżeli taka jest wola Boża, cierpieć za dobre niż za złe uczynki. A więc przechodzimy przez trudności, przez cierpienia. Zniesławiają dobre chrześcijańskie imię Twoje, być może sąsiedzi, krewni. Może to się zdarzać, ale Bóg mówi: okej, w porządku, idź dalej, bądź wierny. A więc świadek wierny. Jeszcze raz przeczytam ten 13 werset. Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana, a jednak trzymasz się mocno mego imienia i nie zaparłeś się wiary we mnie nawet w dniach, kiedy Antypas, świadek mój wierny, został zabity u was, gdzie szatan ma swoje mieszkanie. Piękne świadectwo. Naprawdę, znowu mi się to świadectwo, tak jak w tym zborze w Sardes, takie świadectwo Pan Jezus wydaje tutaj, znowu mi się to świadectwo podoba. I myślę sobie: Panie, ja chcę być wierny. Wierny do końca, wierny pomimo nawet tego, gdyby mi się zdarzyło znajdować tam, gdzie jest tron szatana. Jest tak fajnie mieszkać w rodzinie wierzącej, gdzie wszyscy są tacy mili, tacy sympatyczni, tacy kochający. To jest pięknie, ale są ludzie, są osoby, które żyją w innym środowisku. I ci, którzy żyją w takim, w takim pięknym miejscu, w takim pięknym miejscu, gdzie jest tylko miłość, gdzie jest tylko zrozumienie, gdzie jest przebaczenie. Czasem im trudno zrozumieć tego kogoś, kto mieszka tam, gdzie jest tron szatana. I potrzebujemy, kochani, wiele wrażliwości, wiele takiej wyrozumiałości w sercu, bo możemy wtedy powiedzieć, a co ty tam? Albo jakoś tam inaczej odpowiedzieć, tak zbagatelizować potrzeby drugiej osoby, brata czy siostry. Ale kochani, po tych pięknych słowach Pan Jezus przechodzi do innej sprawy. Do innej sprawy i mówi, lecz mam ci nieco za złe, mianowicie, że są tam tacy, którzy trzymają się nauki Bileama, bo to chodzi o Bileama ze Starego Testamentu, a tutaj i zostało zamienione na A. Bileama, który nauczał Balaka, jak uwodzić synów izraelskich, by spożywali rzeczy bałwanom ofiarowane i uprawiali nierząd. I tutaj Pan Jezus mówi takie bardzo delikatne słowa. Co nieco mam ci do zarzucenia? Niewiele, ale jednak coś jest. Jednak coś z tym musisz zrobić. Jest to takie pełne miłości zwrócenie się do tego anioła zboru i do tego zboru. Mam coś przeciwko tobie, mam ci nieco za złe. Bracia i siostry, Pan Jezus, kiedy przychodzi, aby napomnieć nas, bo przecież to się zdarza, że nas napomina, kiedy Pan Jezus przychodzi, aby nas napomnieć, to Jego słowa oczywiście są ostre jak miecz obosieczny, ale Jego serce, Jego takie taktowne, łagodne zwrócenie się zawsze jest widoczne. I te Jego słowa, słowa Jezusa Chrystusa mają moc uzdrawiającą, mają moc i zdolność do tego, aby człowieka podnieść. Ja szczerze wam powiem, że ja chcę słyszeć napomnienie od Pana. Chcę słyszeć. Jeśli ktoś chce tego unikać, to jego stan jest nie za dobry. Dlaczego? Dlatego, że jeśli usłyszę jakieś napomnienie, usłyszę radę, to wiem, że mogę z niej skorzystać. Wiem, że mogę coś w moim życiu zmienić, aby być bardziej podobny do obrazu Pana Jezusa Chrystusa, do tego doskonałego przykładu, jaki Jezus nam pokazuje. I Pan Jezus, kiedy przychodzi z napomnieniem, to nie są to słowa twarde, gwałtowne, takie jakieś przerażające, ale to są słowa, chociaż ostre czasem, przepełnione miłością i chęcią pomocy, chęcią zmiany takiego serca. Pan Jezus raczej daje nam wskazówki. Czytamy w Słowie Bożym, że On radzi, radzę ci, jak czytamy w objawieniu świętego Jana, do tego dojdziemy za jakiś czas, trzeci rozdział. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego i maści, by namaścić oczy swoje. A więc Pan Jezus daje radę, daje wskazówkę, co zrobić, aby swoje życie naprawić i daje też możliwość do poprawy, daje szansę na zmianę swojej postawy. Nie przychodzi i mówi, ty grzeszniku taki i owaki, tak ostro, tak gwałtownie. Bo gdyby Bóg postępował, jak czytamy w jednym z psalmów z nami, tak jak czasem na to zasługujemy, albo tak jak niekiedy ludzie reagują względem nas, albo my względem ludzi, gdyby postępował z nami według naszych win, należałoby się niejednokrotnie w ostre napomnienie, ale on mówi, radzę ci. Jest coś, co powinno być zmienione, lecz mam ci nieco za złe, delikatne, łagodne słowa. I napomnienie Pana Jezusa ma na celu na pierwszym miejscu poprawę, naprawę, podniesienie, upamiętanie. A więc Pan Jezus mówi, są pewne rzeczy, które należy zmienić w tym zborze w Pergamie. Tak jak czytamy w Słowie Bożym, Pan Jezus, czy apostoł Paweł mówi, czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza? Odrobina kwasu. Czasem ta odrobina kwasu może naprawdę zniszczyć bardzo wiele serc. Albo Salomon mówi, że te małe liski niszczą winnice. Bracia i siostry, najlepiej uporać się z grzechem, bo tu chodzi o grzech. Najlepiej uporać się z grzechem w swoim życiu albo też w społeczności, jeśli on się pojawi, jeśli on jest taki malutki. Jeśli to są jeszcze te małe liszki, nie pozwolić na to, aby to urosło. Jeśli to dotyczy jakiegoś zgorzknienia, to czytamy, że korzeń goryczy rośnie w górę i przezeń może pokalać się wielu. Czy trzeba do tego dopuścić? Nie. W zarodku ten korzeń goryczy zniszczyć. I właśnie musimy zwrócić uwagę na te małe listki, które chcą zniszczyć tą winnicę pańską, zbór Boży. I co to mogą być te małe listki? Co to może być to co nieco? Coś, co Pan Jezus może ma do zarzucenia. To mogą być jakieś małe niesnaski, nieporozumienia, to mogą być jakieś półprawdy, to mogą być jakieś takie niedomówienia, taki brak do końca szczerości, takie małe listki, no nic wielkiego, ale szczerość, prawdomówność to coś, co powinno absolutnie wyróżniać Kościół Jezusa Chrystusa. I w tym zborze w Pergamie byli ludzie, którzy trzymali się nauki Balaama. Bileam to prorok, który był namawiany, na którego wywierano naciski, by przeklinał Izraela, ale on tego nie mógł zrobić. Czytamy w czwartej księdze Mojżeszowej, chyba w czwartej, o tym całym wydarzeniu i nie mógł tego zrobić. I tam między innymi czytamy taki werset, który dobrze byłoby zacytować, chociaż go zapomniałem teraz, ale chodzi o to, że czary albo jakieś takie sprawy okultystyczne nie mają mocy działania w życiu ludzi wierzących. Mówię teraz swoimi słowami, bo to jest inaczej trochę napisane. A więc ten Bileam nie przeklinał Izraela, ale to, co udało mu się zrobić, a co było szkodą dla narodu Izraela, to poradził czy doradził Balakowi, królowi Moabu, aby ten zwodził Izraelitów do jedzenia rzeczy ofiarowanych bałwanom i do uprawiania nierządu. A więc nie mógł przeklinać, ale jednak coś zrobił szkodliwego dla narodu Izraela. I w konsekwencji było tak, że te Moabitki, ten Balak to był król Moabu, i Moabitki zapraszały Izraelitów na różne uroczystości ofiarne, a Izraelici nie zastanawiając się, nie czuwając, jak my wierzący XXI wieku czuwamy, oni się nie zastanawiali, nie czuwali, brali udział w tych różnych uroczystościach ofiarnych i w ten sposób dopasowywali się do tych pogańskich zwyczajów, do tych różnych obrzędów i po prostu tak powolutku odchodzili. Coś im tam zasmakowało w tych obrzędach pogańskich. Moabitki były interesujące. Moabitki ich być może piękne i dlatego zapraszały Izraelitów. Ale to była taktyka diabelska. To była taktyka złego. Jaka dla nas płynie stąd nauka, bracia i siostry? Chodzi o to, byśmy jako dzieci Boże nie poszli na kompromis z ludźmi albo z jakimś namawianiem ze strony ludzi do uczestniczenia w różnego rodzaju praktykach, które będą nas tak powolutku od Chrystusa odciągać. Może coś takiego nam grozić? Oczywiście, że może. Każdemu, i młodemu, i starszemu, każdemu może to grozić. Chodzi o to, byśmy w każdym miejscu, gdzie będziemy mogli powiedzieć, ja chcę być wiernym świadkiem Jezusa Chrystusa, wiernym świadkiem, będę praktykującym wierzącym, będę zawsze wyrażał, że ja należę do Jezusa, więc w tych rzeczach nie będę uczestniczył, tego piwka więcej nie będę pił, dlatego że ja chcę być świadkiem Chrystusa i tych innych praktyk nie będę czynił. Ale możemy stać się takimi tolerancyjnymi. Tolerancyjnymi, no nic w tym złego, prawda? Taka postawa czy takie zachowanie. Możemy także stać się tolerancyjnymi w stosunku czy w relacjach z różnymi ludźmi. Na przykład mówić, no przecież wierzymy w tego samego Boga. Nieważne, jak go tam nazywają. Możemy wierzyć. Możemy przecież być w tym samym, w tamtym kościele, czy w takiej społeczności. Możemy praktykować, czy taką, czy inną prawdę wyznawać. No przecież no to jest ten sam Bóg. Bracia i siostry, kompromis albo tolerancja, taka tolerancja idąca w tym kierunku, że odchodzimy od prawdy Słowa Bożego, od tego miecza obosiecznego, czy od Słowa Bożego, który jest mieczem obosiecznym, jest niebezpieczny, jest zagrożeniem dla życia każdego człowieka. Zarówno to uczestniczenie w różnych praktykach, gdzie nie możemy być wiernymi świadkami Jezusa Chrystusa, a także pójście na taki kompromis, czy okej, to wszystko jest w porządku. Świadek Jezusa Chrystusa, ten wierny świadek, wie, że tylko Jezus jest Zbawicielem. Wie, że tak jak mówiliśmy w czwartego usprawiedliwieniu, że usprawiedliwienie, podstawą usprawiedliwienia jest krew Jezusa Chrystusa. Źródłem usprawiedliwienia jest łaska Boża, jest miłosierdzie Boże, a środkiem, aby być usprawiedliwionym, jest wiara człowieka, wiara w Jezusa Chrystusa. A więc jest źródło, łaska Boża, z łaski Bożej jestem zbawiony, jest podstawa, krew Jezusa Chrystusa mnie zbawia i jest środek albo sposób, aby być zbawiony, wiara w Jezusa Chrystusa. Nie można powiedzieć, że jest inna droga do Boga. Nie można powiedzieć, że jest inna możliwość, aby być usprawiedliwionym, uniewinnionym. Jest tylko jedna. I stawianie tolerancji ponad prawdę Słowa Bożego jest bardzo niebezpieczne, bo prawda jest jedna, ta, która jest zawarta w Biblii. Jeśli ktoś akceptuje fałszywą naukę, wkracza na fałszywy tor. Jeśli ktoś mówi, a wszystko jest w porządku, nie ma problemu, ja nie muszę tak bardzo przestrzegać tego Słowa Bożego, wkracza, wstępuje na fałszywy tor. A więc Pan Jezus mówi tutaj do tego zboru, mam nieco przeciwko tobie, mam nieco ci za złe, że znosisz albo że akceptujesz pośród siebie pewne postawy, które powinieneś nie akceptować, które powinieneś piętnować. I to mówi ten, który ma ostry, obosieczny miecz. I mówi do tego anioła zboru, zwróć na to uwagę. Tam są tacy, którzy odprowadzają ci wierzących tak powolutku. Mówią, nie ma sprawy, nie ma problemu. Bracia i siostry, Słowo Boże jest jedno. Mamy Ducha Świętego, który nam objawia prawdę Słowa Bożego i nigdy nie pozwólmy na to, aby iść na kompromis z grzechem, ze światem, z różnymi postawami charakteryzującymi ten świat, albo też z nauką, która tu i tam się pojawia i w porządku, wierzymy, nieważne czy w to, czy w tamto. Ważne jest w to, co wierzymy. Ważne, bardzo ważne. I kolejna rada, jaką Pan Jezus kieruje do nas i do tego zboru. Upamiętaj się więc. A więc Pan Jezus mówi, jest z tej sytuacji droga wyjścia, upamiętanie. Rada Pana Jezusa zawsze wymaga z naszej strony decyzji, podjęcia decyzji i odłączenia się od tego, co nam Pan Jezus radzi, co jest niezgodne z Bożą wolą. Na przykład jest napisane, nie ciągnijcie nierównego jarzma z niewiernymi. A niektórzy mają ochotę ciągnąć i ciągną potem za cztery woły, nie tylko za siebie, ale za cztery woły. Po co? No jest rada Pana Jezusa, ale jeśli z niej nie skorzystamy, to jest problem, pojawia się wielki problem. I ta rada Jezusa, wobec której stanęli tutaj członkowie zboru w Pergamie, to upamiętaj się, zajmij właściwe stanowisko. Bo Słowo Boże nam mówi, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jako chrześcijanie żyjemy w świecie i musimy podejmować decyzje. Przez upodobnienie się do stylu życia tego świata my jako sól ziemi stracimy smak. Sól zwietrzała, jak mówi Pan Jezus, do niczego się nie nadaje. A więc my mamy Jezusa, mamy Słowo Boże i mamy trzymać się Słowa Bożego, trzymać się tej prawdy i absolutnie nie pozwolić na jakiś kompromis, na jakąś tolerancję z nauką, która jest niebiblijną. I chwała Bogu za radę Pana Jezusa. Chrześcijanom w Pergamie pozostało tylko jedno. Upamiętaj się z tego, co było złe i dalej za Jezusem, i dalej bądź wierny. Ja myślę sobie, bracia i siostry, że słowa takie właśnie, upamiętaj się, chociaż one nie brzmią tak przyjemnie. Raduj się, to brzmi pięknie. Chwal Pana, upamiętaj się, to tak dla naszego serca stawia nas tak trochę na baczność. Ale słowa upamiętaj się, kierowane przez Jezusa do człowieka, to słowa super błogosławieństwa. Słowa, do których powinniśmy bez żadnego wahania się zastosować. Jeśli słyszysz, że to czy tamto jest niewłaściwe, to natychmiast, Panie, ja chcę się od tego odwrócić. Jeśli słyszysz, że jest niewłaściwa plotka, to natychmiast się od niej odwrócić, bo rzeczywiście tak jest. I Pan Jezus mówi, upamiętaj się, bo jeżeli nie, przyjdę do ciebie wkrótce i będę z nimi walczył mieczem ust moich. A więc upamiętanie się z tego, co było złe. To było zadanie dla tego zboru. Może być tak w naszym życiu. Upamiętaj się. Ja chciałbym, żebyśmy byli zawsze gotowi powiedzieć, czy do takiej rady Pana Jezusa zastosować się po prostu natychmiast. Koniec tego listu jest, drodzy bracia i siostry, piękny, jest taką kolejną zachętą do wytrwałości, bo Pan Jezus mówi, zwycięzcy dam. Pan Jezus obiecuje nagrodę dla zwycięzców. Pan Jezus obiecuje mannę ukrytą. Zwycięzcy dam nieco z manny ukrytej i kamyk dam mu biały, a na kamyku tym wypisane nowe imię, którego nikt nie zna, jak tylko ten, który je otrzymuje. Ukryta manna. Manna, która pochodzi od samego Pana Jezusa. On jest tą manną, On jest tym chlebem żywota, On jest tym pokarmem dla nas. I to manna, która ma moc uzdrawiającą, to manna, która ożywia, daje siłę, wzmacnia. Ta manna, która od Niego pochodzi. Waham się, ale jednak przeczytam dwa fragmenty Słowa Bożego z psalmów. 36 psalm, 8 do 10 wersetu mówi tak. Jakże cenna jest łaska Twoja, Boże, przeto ludzie chronią się w cieniu skrzydeł Twoich, nasycają się tłustością domu Twego, a strumieniem rozkoszy swoich upajasz ich, bo u Ciebie jest źródło życia, w światłości Twojej oglądamy światłość. Piękne słowa. U Ciebie, u Boga. W psalmie 65, 5 werset. Błogosławiony ten, którego Ty wybierasz i dopuszczasz, by mieszkał w sieniach Twoich. Nasycimy się dobrami domu Twego, świętością przybytku Twego. Jeszcze tu mam dwa inne fragmenty wypisane, ale chodzi o to, że Bóg mówi, zwycięzcy dam manny ukrytej. Bracia i siostry, u Boga jest obfitość. U Boga jest to, co najpiękniejsze, to, co najlepsze. On jest tym chlebem życia. Dalej czytamy, drugim darem, który Pan da zwycięzcy, jest biały kamyk. Biały kamyk. U starożytnych narodów głosowano w sądzie przy pomocy kamieni, dwóch kamieni, czarnego i białego. Białym kamieniem posługiwali się sędziowie wtedy, gdy ogłaszali uniewinniający wyrok. I to właśnie takie ma znaczenie. Niewinny. Kamyk dam mu biały. Wejdzie do Królestwa Światłości, wejdzie do Królestwa Bożego, bo został uniewinniony, został usprawiedliwiony. Czarnym kamieniem ogłaszano winny. Białym ogłaszano niewinny. I Pan Jezus mówi, kamyk biały dam. Po drugie, ten biały kamień czy kamyk wręczano zwycięzcom w zawodach. To tak, jakby ktoś dzisiaj złoty medal olimpijski zdobył, wygrał zawody i otrzymuje biały kamyk. Dzisiaj złoty medal. Potem ten drugi to już srebrny ledwie. Ale tam był złoty medal. A tam był kamyk biały. A więc ktoś, kto zwyciężył w zawodach, otrzymywał ten biały kamyk i to znaczyło wygrał, zwyciężył. Bracia i siostry, nikt, kto wiernie wytrwa w Jezusie Chrystusie, nie otrzyma czarnego kamienia. Czarnego, czyli informującego o tym winny. Ale wszyscy ci, którzy wytrwają w Jezusie Chrystusie, wszyscy ci, którzy będą wierni jak Antypas, który szedł pod prąd, otrzymają nagrodę. Nagrodę w postaci tej manny pochodzącej od samego Pana i otrzymają nagrodę. Biały kamyk, niewinny, usprawiedliwiony, dlatego że zaufał Chrystusowi. Zaufał Chrystusowi, trwał w wierze. Czytamy jeszcze o tym, że na tym kamieniu jest jeszcze nowe imię. Nowe imię zapisane na tym kamyku. Może to samo imię, które zapisane w Księdze Żywota. Chyba tak. Nowy człowiek, nowe stworzenie. Był czas, kiedy Jurek, Janek, Kazik, Mirek, Kasia i Basia stali się nowym stworzeniem. A kto jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Trwali w wierze. Bracia i siostry, dzisiaj kończę, chcę zachęcić nas do wytrwałości, do wierności Bogu. Bądźmy jak Antypas, bądźmy jak zbór w Pergamie, który pomimo tego, że mieszkali tam, gdzie tron szatana, nie zaparli się wiary w Jezusa i byli wierni. Amen. Życzę tego wam, bracia i siostry, życzę tego sobie, z całego swojego serca tego życzę wam i sobie, byśmy byli wierni, nie pozwolili na to, żeby małe liski niszczyły nasze życie, nie pozwolili na to, aby jakieś głupstwo, jakiś mały grzeszek mnie gnębił i gnębił, ja się nie mogę z nim uporać. Upamiętaj się, mówi Bóg w takiej sytuacji i idź dalej, wiernie służ Chrystusowi, wiernie służ Kościołowi Jezusa Chrystusa. Chwała Bogu za zbór w Pergamie. Amen. Choć było trochę do zmiany, ale Pan Jezus udzielił im rady, obiecał nagrodę i to samo dziś możemy od Niego odebrać. Powstańmy, bracia i siostry, i przyjdźmy do Pana tak,